dwójka bez sternika. Weszło FM.
Jest godzina 9:01. Kasia Sacha pisze: Juliusz, to fajne jest. Także rozruszałeś się też Kasię, która groziła, że zaraz zadzwoni i wszystko pójdzie na dno, jeśli chodzi o naszą grę w statki. Natomiast na razie zawiesimy tę grę. Zrobi się trochę serio, ale to już zapowiadałem wcześniej. Chciałbym was zaprosić do słuchania i do udziału aktywnego, czyli ruszamy z nieregularnym minicyklem o jakże kontrowersyjnej nazwie COVIDOKI. Taki wymyśliłem trochę z przekąsem tytuł. A pierwszym gościem, premierowym gościem tego minicyklu jest dr Przemysław Nosal, socjolog sportu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Witam serdecznie, panie doktorze. Halo, halo? Halo, halo? Chyba jeszcze coś tutaj, jakiś chochlik, ale Juliusz jest czujny. Widzę, że na jego łysej głowie krople potu się pojawiły, ale spróbujemy jeszcze raz połączyć się z panem doktorem. O co chodzi w tym cyklu? Chodzi o to, że tak zastanawiałem się ostatnio w domu, siedzę, myślę sobie, to mi się rzadko zdarza, i patrzę na to wszystko, co nas atakuje, te informacje i tak dalej. No i w szukaniu pozytywów chciałem trochę spojrzeć na tę sytuację w ogóle z innej strony i jakby trochę szukając pozytywów i na teraz, i na przyszłość, tak naprawdę, na tę sytuację. I już widzę, że Juliusz chyba ma połączenie. Zaraz jeszcze będzie sprawdzał, czy się słyszymy. Juliusz, aha, dobrze, Juliusz już anonsuje, że już jesteśmy gotowi. Tak jest, a więc już teraz jest na pewno dr Przemysław Nosal, socjolog sportu z oczywiście Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Dzień dobry. Panie doktorze, ja szukam pozytywów, tak staram się też zarażać, ja wiem, że to złe słowo, zarażać pozytywnie, zbitek tych dwóch słów jest nieszczęśliwy w dzisiejszych czasach, ale mimo wszystko szukamy pozytywów. Co u pana dobrego słychać? Dobrego, podkreślam.
Co u mnie dobrego słychać? Wszyscy są zdrowi w mojej rodzinie, jestem sobie z rodziną i to jest chyba dobre. I myślę, że w takim układzie ten moment chyba jest też takim momentem na sprawdzenie pewnych relacji, na sprawdzenie też siebie w pewnych nietypowych okolicznościach. No, w przypadku mojej rodziny, moich bliskich, jakby te wszystkie sprawdziany wypadają bardzo pozytywnie. Więc jeżeli coś krzepiącego się dzieje, to właśnie tego typu rzeczy właśnie.
Co prawda jestem już dorosłym człowiekiem i nie pamiętam nawet, kiedy studia skończyłem, co też socjologię, przyznam się, aczkolwiek to jest tylko, że tak powiem, tytuł naukowy, który udało mi się zdobyć i nie jestem przykładnym absolwentem socjologii, natomiast muszę się zapytać o innych studentów. Dzielnie, pilnie uczą się, że tak powiem, online, bo wiadomo, że uczelnie też zdalnie muszą prowadzić zajęcia.
Tak, tak. To faktycznie wydaje mi się, że przynajmniej z mojej perspektywy dosyć sprawnie ten proces transformacji ze spotkań face to face na spotkania online odbył się, przynajmniej w przypadku mojej uczelni, i faktycznie od dłuższego czasu jakby te zajęcia odbywają się online i chyba to się sprawdza. To prawda, ta możliwość sprawdzenia, co druga strona o tym sądzi, jest taka bardzo, bardzo wybiórcza, przynajmniej na razie, natomiast sygnały, które gdzieś tam do mnie docierają, czy do moich kolegów i koleżanek, są pozytywne. No są to nietypowe okoliczności, w których wszyscy musimy się odnaleźć, nie tylko my jako prowadzący, ale też studenci. Dla nich też jest nowa sytuacja, więc każdy z nas daje z siebie maksa, natomiast jest to coś innego niż spotkanie takie na żywo z drugą osobą, jakieś interakcje, które się mogą w tym wszystkim wydarzyć, więc uczymy się, coś uczymy. No, sytuacje szczególne mają to do siebie, że dopóki się nie wydarzą, jakby to nie wiem, jak one działają.
No właśnie, i trochę jest to sprawdzian, bo przyznam się szczerze, panie doktorze, takim zaczynem do całego pomysłu na ten minicykl COVIDOKI była, przyznam się szczerze, najbardziej, jedna z bardziej podstawowych z hierarchii potrzeb, czyli piramida Abrahama Maslowa, i zastanawiam się, zaczniemy od ogółu, jak bardzo ona teraz jest sprawdzalna, czy też niesprawdzalna. Pytam też w kontekście właśnie tego poszukiwania, tego zjawiska, które mamy dzisiaj w sieci, zwłaszcza, no przede wszystkim w sieci, czyli challenge sportowców, kibice, czy też obserwatorzy, followersi sportowców w mediach społecznościowych, którzy to lajkują, w pewien sposób kibicują, chcą więcej. Z drugiej strony też i kultura, czyli muzycy, artyści, którzy przez internet nas starają się zaspokoić właśnie te nasze potrzeby, które w piramidzie Maslowa są mocno schierarchizowane i mam taką teorię niepopartą żadnymi badaniami, dlatego właśnie do pana dzwonię, że czy tutaj nie doszło do pewnego właśnie tego zachwiania tej piramidy potrzeb Maslowa, że okazuje się, że te potrzeby czwartego, piątego rzędu, które można uznać, którymi można uznać sport, kibicowanie czy kulturę, te potrzeby jednak one są troszeczkę wyżej, wydaje się, w obecnej sytuacji.
Tutaj pan poruszył kilka bardzo ciekawych tematów naraz. Ja bym chyba zaczął od tego, że tak naprawdę ta sytuacja, która dotyka nas wszystkich, jakby to jest jeden z takich dosyć rzadkich momentów, że ta przywołana piramida Maslowa jest przede wszystkim właśnie sprawdzana. To znaczy, że czy ona jest sprawdzalna, czy nie jest sprawdzalna, to jest inna sprawa. Natomiast w tej chwili na pewno sprawdzana. To znaczy, że my jakby na co dzień poruszając się w takich już utrwalonych formach życia zbiorowego, w takim nurcie życia codziennego. My też poruszając się w ramach pewnych rutyn, jakby też nie zawsze mamy czas, czy nie zawsze nam się chce urefleksyjniać pewne rzeczy. Znaczy urefleksyjniać to, że te poszczególne piętra tej piramidy mamy zabezpieczone albo jakoś tam aspirujemy, żeby były zabezpieczone, czy nie myślimy o tym, że jestem szczęśliwy, bo nie jest mi zimno, albo jestem szczęśliwy, bo tam żaden drapieżnik nie rzuca się na mnie. I wydaje mi się, że taki moment, który teraz zachodzi, pan pytał o pozytywy, być może to jest jakiś taki przewrotny pozytyw, to jest moment, w którym my gdzieś tam stoimy nagle na zewnątrz i mówimy, dobra, to ja muszę teraz się skupić na tym, żeby po pierwsze zabezpieczyć sprawy związane z bezpieczeństwem, po drugie muszę zadbać o swoich bliskich, po trzecie muszę jakąś jedzenie zorganizować i proszę zobaczyć, że to jest bezprecedensowa sytuacja, jeżeli mówimy o taką historię, no nie chcę powiedzieć, że powojenną, ale taką powiedzmy, że najnowszą, powiedzmy, że 21-wieczną, to są takie sytuacje, z którymi my się za często nie spotykaliśmy, szczególnie młode osoby. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że przywołanie tej piramidy jest też dosyć ciekawe, bo my nagle też zaczęliśmy jakby dostrzegać takie niewidzialne nitki, które gdzieś tam stabilizowały nasze życie społeczne. To znaczy, że nagle zaczęliśmy myśleć o tym, że to jedzenie, które jest tam, ląduje w naszej lodówce, że ono przybywa jakąś drogę, że ono, ta droga jest gdzieś tam zagrożona, że są dostawcy, są sprzedawcy, ci sprzedawcy mogą splajtować, gdzieś tam coś tak przestaje działać i chyba tak to wszystko, co się dzieje teraz, tak na dobrą sprawę pokazuje taki niewidzialny szkielet tej naszej rzeczywistości. Znaczy, że nagle widzimy, że w sytuacji, kiedy dochodzi do pewnej awarii, to my nagle patrzymy, że to są jakieś podzespoły, to są jakieś elementy i w ramach tych elementów coś tam się może zepsuć, coś się może zatrzeć. I chyba być może z tego wszystkiego wyjdziemy o tyle mądrzejsi, że będziemy mieli świadomość, że czy to żywność, czy jakieś inne formy dóbr i usług, jakby one nie... No nie wlatują z nieba, mówiąc kolokwialnie. I to też jest taki element. I teraz pytanie czy ta sytuacja taka wirusowa, tak się wyrażę, czy ona jakoś wartościowuje nasze potrzeby? Ja bym powiedział, że chyba ona, troszeczkę w kontekście tego, co pan powiedział, jakby, że ona chyba jednak potwierdza w pewien sposób tę piramidę, bo jednak... Jeżeli byśmy spojrzeli, nie wiem, na godzinę zero, czy na taki początek tej całej sytuacji, to jednak pewnym podstawowym odruchem było dążenie do aprowizacji jedzeniowej jakichś tam produktów żywnościowych, potem pewnie kwestie związane ze środkami higieny osobistej, te znikające żele, dezynfekujące maski i tak dalej, a chyba jednak to nie było pierwszym odruchem przedłużenie, nie wiem, abonamentu jakiegoś tam telewizyjnego, czy kupno jakichś tam biletów nie wiadomo jakich. I mówię o tym nie dlatego, żeby pokazać, że to jest nieważne, tylko żeby pokazać, że jednak to są pewne szczeble, jednak to są te dolne szczeble, trzeba gdzieś tam te fundamenty trzeba położyć, żeby później później skupić się na tych rzeczach ponadpodstawowych. Natomiast kiedy, i to jest chyba ten moment, w którym jesteśmy już od takich jakiegoś tam dłuższego czasu, w momencie, kiedy mamy już zabezpieczone te takie podstawowe potrzeby i gdzieś tam to w prawo, lewo rozglądamy się i widzimy, że jest makaron, że jest mąka, że jest woda i że możemy tam w tych naszych okopach siedzieć, no to pojawia się ten potrzeba nomen omen zaspokojenia tych potrzeb wyższego rzędu, czyli właśnie związanych z afiliacją, czyli z relacjami międzyludzkimi, z tym, żeby zadzwonić do bliskich, ale też z tym, żeby właśnie coś obejrzeć, żeby czegoś posłuchać, żeby w jakiś sposób no nie chcę powiedzieć, że bo to nie jest czas wolny, mnie to bawi jednak dosyć miło wszystko.
No tak.
Że postrzeganie tutaj tego okresu jako jakiś takich strumień czasu wolnego, w moim przypadku przynajmniej tak nie jest. Natomiast jakby też jakby nie neguję tego, że wielu osobom nagle otworzyły się takie nieokiełznane połacie czasu wolnego. No to teraz co robić, tak? No wydaje mi się, że kultura i w jej ramach również sport wpisują się w te nisze czy w to pole. No dowcip polega na tym, że o ile serial czy film możemy sobie obejrzeć, bo powstał już tam kiedyś, no to nagle nie mamy, używając takiej marketingowej nowomowy, takiego kontentu sportowego, szczególnie w tej wersji live, czyli takiego najbardziej atrakcyjnego.
Tych takich emocji na żywo, takich, które nas
dokładnie
pobudzą.
Dokładnie tak. No teraz jakby sam fakt, że wiele osób jeszcze w zeszłym tygodniu z pewną nieskalkującą pewnie dla siebie samego sympatią spoglądało w kierunku Ligi Białoruskiej, gdzieś tam próbowało się dobić do streamingu z Ligi Nikaragui, no to jednak mówi też o tym, jak bardzo desperacko te emocje w tym przypadku sportowe są poszukiwane, więc to też wiele mówi o tym wszystkim, o tej całej sytuacji.
Panie doktorze, a biorąc pod uwagę fakt, że tak możemy jakby czerpiąc z takich doświadczeń, z obserwacji internetowych, bo wiadomo, no nie, jak pan jako naukowiec, ja też jako ciekawy, zainteresowany tym, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić teraz badań i tak dalej. Natomiast z samych po prostu czystych obserwacji widać, że te challenge, one była taka boom na te challenge, że tak się wyrażę kolokwialnie, teraz jest trochę spokoju i podejrzewam, że za chwilę znowu ktoś coś wymyśli. I czy można to połączyć w pewien sposób z tymi trzema takim schematycznym działaniem, które w socjologii też mówię, nie jestem wybitnym absolwentem tego kierunku, ale sam pamiętam, że było wyparcie, akceptacja, internalizacja i jakby zastanawiam się, czy to też nie jest trochę tak, że te wszystkie i memy, nie memy, challenge i tak dalej, to w pierwszym takim odruchu, kiedy jest na zasadzie po zaopatrzeniu się w papier toaletowy i makaron, dochodzimy do momentu, w którym, dobra, to potrwa tylko chwilę, to się powygłupiajmy, czyli czy można to podpiąć w tym momencie pod wyparcie, to jest pierwsza część tego pytania, a druga część tego pytania jest taka, na którym jesteśmy etapie, my teraz akceptujemy, czy internalizujemy to, co się dzieje?
No to jest pewnie takie pytanie, które należałoby rozbić na poszczególne jednostki, bo też zwróćmy uwagę, że też sytuacja ludzi czy poszczególnych właśnie jednostek jest dość zróżnicowana, bo są osoby, które wciąż przecież dojeżdżają do pracy i tak na dobrą sprawę poza wzmożonymi środkami jakiejś takiej higieny publicznej i osobistej, plus pewnie rzadszymi kursami, nie wiem, tam tramwajów czy autobusów, plus jakiś ogólną pustką na mieście, no to życie aż tak bardzo się nie zmieniło. Z drugiej strony są jakby sytuacje osób, które nagle albo pracują w domu, pracują zdalnie, albo pracują, albo w ogóle nie pracują, bo pracowali, nie wiem, w restauracji tam, czy gdzieś tam indziej, niestety są zamknięte. Są sytuacje rodzin, które w normalnym życiu, w cudzysłowie, zajmowały się przede wszystkim obsługą taką logistyczną dzieci, bo tutaj jedno zajęcie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, a nagle okazuje się, że tego wszystkiego nie ma. Więc jakby wydaje mi się, że tutaj jest różnorodność. Teraz to pewnie jedne osoby szybciej, drugie później sobie przyswoiły sytuację, w której to się dzieje. Ja myślę sobie, że ten schemat, który pan przywołał, on jest dosyć dobrym taką ramą analityczną. Paradoks też tej sytuacji polega jednak na tym, że ten stan, w którym jesteśmy, on jest trudny do powiedziałbym takiej zaklasyfikowania dynamiki, bo ponieważ proszę zauważyć, że to wszystko, co się wokół nas dzieje, jest w jakiś sposób cały czas aktualizowane, to znaczy to nie jest tak, że nagle ogłaszamy, nie wiem, do odwołania jakiś tam proces kwarantanny, to najpierw było 2 tygodnie, później było tam 2 i trochę. Za każdym razem gdzieś tam się zmieniają również przepisy, więc wydaje mi się, że w tym pierwszym przypadku, też obserwując, tutaj od razu też powiem, że koledzy i koleżanki z mojego wydziału prowadzą rozdawania dotyczące codzienności w czasie pandemii, to też jakby wydaje mi się, że w tym pierwszym przypadku, czy wydaje mi się, czy nawet już wiem trochę, że w tym pierwszym przypadku to wszyscy założyli, że to jest jednak taka forma no, przeczekania, że no dobra, tam poczekamy te 2 tygodnie i później ruszamy. Więc to dla wielu osób nawet mogło być miłe, odświeżyli sobie czy to Netflixa, czy HBO, czy jakieś tam jeszcze inne platformy, które zakurzyły z braku czasu. Natomiast wydaje mi się, że jakby świadomość, że po tych 2 tygodniach zaraz pojawiły się kolejne okresy, które gdzieś tam, no już wiemy, że nie będziemy funkcjonowali w sposób, jak funkcjonowaliśmy. Teraz wiemy, że do świąt, a wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to się nie skończy na świętach. To teraz jakby faktycznie jest to wyzwanie, o którym pan powiedział, jakby co dalej, tak? No bo no teraz jesteśmy na takim momencie, że wypierać coś trudno, bo jeżeli grupki osób będą to wypierały i się gromadziły, to mogą się na jakiś tam mandat załapać. Jeżeli osoby z tym, że 18 roku życia będą wypierały i będą rodziły w domu, również mogą się załapać na jakiś tam mandat. I wydaje mi się, że to jest taki moment, gdzie jednak staramy się rutynizować pewne pewne sytuacje, czy też tam fakt, że nie żyjemy tak, jak żyliśmy wcześniej. Mm-hmm. To jest chyba jednak, nie wiem, czy to jest akceptacja, to taką powiedziałbym żałobną akceptację, bo też było, znaczy...
Taka wymuszona trochę.
Tak, przyjęcie do świadomości faktu, że coś się wydarzyło i nam się to oczywiście nie podoba, natomiast no jest jak jest. Tak? Coś, co myślę, że trzyma jakoś tam przy życiu, to jednak jest taka świadomość czy przekonanie, że to się zmieni kiedyś tam, prędzej czy później, nie wiadomo kiedy, natomiast na horyzoncie, nawet jeśli dalekim, to jednak w każdym z nas chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, jest taka nadzieja, że no teraz pewnie nie wiem, kiedy 2, 5, 10 miesięcy, czy tam ileś miesięcy, natomiast kiedyś to się wszystko jednak odwróci. I to wydaje mi się, że to sprawia, że oczywiście te takie jakieś takie etapy z jednej strony to nie można wyróżnić, natomiast z drugiej strony to zamknięcia czy domknięcia tych etapów właśnie będą nieostre, bo jeżeli nie mamy perspektywy całości, to trudno też na dobrą sprawę nam jednoznacznie tę dynamikę jakoś tam klasyfikować.
Mm-hmm. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że zadając to pytanie jakby troszkę błądzimy po omacku, no bo wiadomo, że wyniki badań pańskich kolegów, tak jak pan przytoczył, no dopiero będą, więc to będzie gdzieś punkt odniesienia, będzie dopiero za jakiś czas, natomiast tak chciałem po prostu tak gdzieś zachęcić, czy zagaić właśnie tak troszkę bardziej może ogólnie, może mniej, znaczy naukowo, ale może mniej jakby, wie pan o co mi chodzi, że mniej w oparciu o coś, tylko bardziej takie może miękkie po prostu spojrzenie na sytuację. Natomiast tak się zastanawiam też przy okazji, że jako społeczeństwo, to już można tu już szukać ewentualnie gdzieś badań bardziej, bo to także i historycznie, że my jako społeczeństwo w sumie jesteśmy zdyscyplinowani i trudno oprzeć się wrażeniu, że jednak jak mamy taki delikatny pręgierz, taki, nie powiem, że jesteśmy zniewoleni, broń Boże, ale jak jest jakaś dyscyplina gdzieś odgórnie nadana, to jesteśmy mimo wszystko skonsolidowanym społeczeństwem. Takie wrażenie można odnieść, bo zawsze się znajdą gdzieś przypadki łamiące chociażby kwarantannę i tak dalej, ale mimo wszystko, patrząc też w porównaniu do doniesień medialnych z innych krajów, to my radzimy sobie, my jako jednostki, jako społeczeństwo, radzimy sobie całkiem nieźle chyba w tej sytuacji. Paradoksalnie.
Znaczy, ja się z panem zgadzam, natomiast zawsze też warto pewnie kontekst ustawić, bo to zawsze jest pytanie o punkt referencyjny i o to, z kim się porównujemy, bo jeżeli spojrzymy sobie tam na Chiny, czy na Koreę, czy na jakieś tam...
To bardziej Europie myślałem.
Tak, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli spojrzymy na Włochy i co tam się we Włoszech wydarzyło, no to faktycznie chyba tak jest i wydaje mi się, że to jest w przypadku tym, o którym pan mówi, jakby to jest chyba coś, co raczej nie dostrzegaliśmy zwykle przez lata, bo raczej podkreślało się tą taką jakąś ułańską fantazję i to, że my w sytuacji kryzysowej jakby nagle potrafimy dużo rzeczy zrobić i oddolnie się organizować, czy też tam organizować. I proszę zobaczyć, że to też jest, bo przecież mamy nieprzebrane wręcz ilości jakichś takich inicjatyw mających na celu dozbrojenie szpitali albo jakąś tam pomoc sąsiedzką, czy człowieka, jakąś taką pomoc osobom starszym. Ale chyba z tym faktycznie dodać do tego należy ten komponent, który gdzieś tam przynajmniej w wielu socjologicznych analizach potransformacyjnych ginie, czyli to, że jednak jesteśmy chyba dość zdyscyplinowani, jakby przynajmniej jeżeli chodzi o te kwestie kwarantanny. I tutaj chyba to już taka połowicznie prywatna opinia, połowicznie socjologiczna. Jakby paradoks polega na tym, że wydaje mi się, że jest takie jednoznaczne społeczne oczekiwanie takich bardzo konkretnych reguł działania, znaczy co wolno, czego nie wolno, które z kolei nie ze strony rządzących na skutek różnych procesów nie zachodzi. Tak? To w kontekście, mówimy też o sporcie, jakby nie wiem, to biegania na przykład się pojawił teraz w kontekście nowych warunków i teraz ludzie rozpaczliwie chcą wiedzieć, czy mogą biegać, czy nie mogą biegać. Natomiast to wszystko, co ze strony rządzących płynie, jakby jest tak bardzo niekonkretne i tak bardzo trudno się do tego odnieść, jakby że nawołując do przywołanego przez pana dyscyplinowania się, to jest problematyczne jakby. To jest pewnym paradoksem, bo zwykle jest tak, że to władza chce dyscyplinować, a społeczeństwo gdzieś tam stara się od tych reguł pewnie na swoją modłę uciekać, a tutaj chyba jest oczekiwanie, że pewne jakby klarowne reguły się pojawią, natomiast te reguły nie pojawiają się. Więc to też chyba taki...
Tutaj można by się dopatrywać takiego problemu bardziej właśnie znowu, tak ja nazwijmy go sobie roboczo-miękkiego, bo z jednej strony mamy reguły właśnie postępowania w sklepie, z drugiej strony bieganie, tak? No pan minister zdrowia powiedział, że bieganie, żeby pakować i ćwiczyć, no nie bardzo. Natomiast takie bieganie przebieżka, żeby odświeżyć głowę, jak najbardziej. Tylko teraz pytanie jest o zasady reguły. Ci, którzy mieszkają na przedmieściach lub na wsiach, no mają mniejszy z tym problem, bo gdzieś te przysłowiowe lasy, pola mają dostępne, nawet po ogródku przysłowiowym mogą pobiegać, bo mają ku temu warunki. Problem tu znowu jest, i to też chyba może być ciekawy wątek do badań, z tym przysłowiowym bieganiem w miastach, bo skoro mamy na jednym osiedlu 10 tysięcy ludzi, 10 tysięcy ludzi w tym samym czasie wyjdzie odświeżyć głowę do lasu, to w tym momencie ta kwarantanna znowu nic nie da, więc to jest jakby my oczekujemy, to co pan mówi, że my oczekujemy jakiejś zasady, ale z drugiej strony też w tych lokalnych społecznościach też te zasady chyba znowu samoorganizacja trzeba wypracować, nie wiem, listy sąsiedzkie, że biegamy w oddanych godzinach na przykład, bo tu chyba ten problem, obawiam się.
Znaczy, jakby absolutnie się z panem zgadzam, jakby ta sytuacja jednak mimo wszystko w tej grozie tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, jakby jest też niedorzeczna, jakby, rozgraniczenie biegania dotyczącego budowania formy, a jakiejś tam higieny psychicznej jest jakoś tam, mówmy się, niedorzeczne. Wydaje mi się, że chyba po prostu problemem jest problem też z klasyfikowaniem aktywności i to też, już odstrachując od tego wszystkiego, co się dzieje w kontekście właśnie regulacji pandemicznych, jakby to też w taki uroczy sposób pokazuje trudność w definiowaniu sportu w ogóle tak naprawdę, nie? No bo teraz czymże to bieganie jest, tak? Czy od kiedy to jest sport, od kiedy to jest higiena psychiczna, od kiedy to jest ruch, od kiedy to jest ćwiczenie, od kiedy to jest taka czynność, która jest niezbędna do życia, ponieważ ktoś tam, nie wiem, wychodzi z cukrzycy, z otyłości, nie wiem, z miażdżycy, z czegoś tam jeszcze innego i ruch jest mu niezbędny do życia, a kiedy to jest pewna forma, nie wiem, fanaberii czy tam czegoś jeszcze innego. Pytanie, czy jeżeli ktoś by go miał odchudzania, to to jest, nie wiem, taka sprawa, która jest życiowo konieczna, czy to nie jest życiowo konieczne, to tutaj wydaje mi się, że też pokazuje taki szerszy, w cudzysłowie, jakimś takim ujęciu urok życia społecznego, znaczy, że pewne zjawiska, one są trudne do zdefiniowania. Możemy sobie zdefiniować pewne jakieś tam fizyczne, chemiczne, jakieś inne rzeczy, natomiast to, czym jest sport, ale też nie wiem, czym jest nie wiem, przyjaźń, tak? Czym jest władza, czym jest szereg innych rzeczy, to będziemy mieli większy problem. I chyba ten moment takiego jakiegoś tam doregulowywania życia społecznego, czy takiej codzienności ludzi, obnaża to wszystko, tak? No bo to, że powiedzenie, że czas pandemii nie jest czasem na budowanie formy, to jest takie ucieczka od tej próby definiowania, tak, czy jakiegoś tam nazywania rzeczywistości. No to jest faktycznie chyba tak jest. Wydaje mi się, że też ta sytuacja pokazuje jakby też, jak ważny jest sport, jak ważna jest aktywność fizyczna dla wielu osób, no bo nie padło wiele różnych pytań, natomiast pytanie o bieganiu padło dość szybko w kontekście warunków.
I tu właśnie dochodzimy, obiecałem panu, panie doktorze, że od ogółu do szczegółu, czyli przyjmijmy, że ogół wyczerpaliśmy, to teraz już przejdźmy do tego, czym żywo jesteśmy zainteresowani zawodowo, jakby nie było. Panie doktorze, pytanie chyba najprostsze, w kontekście też trochę tego, co już zdążyliśmy powiedzieć, czy pan zdążył powiedzieć, jak bardzo zmieni się sport, w jak bardzo nowej rzeczywistości się obudzimy wszyscy, kiedy usłyszymy hasło jest dobrze?
Ja myślę, że jest wiele różnych odpowiedzi na to pytanie. Ja bym chyba zaczął od takiego stwierdzenia, że sytuacja obecna pokazuje pewne takie paradoksalne oblicze sportu. Znaczy, z jednej strony okazuje się nagle, że bez sportu można żyć, że ta przestrzeń życia społecznego, w którym sportu nie ma, jakby ona jakoś tam działa i jakoś ludzie żyją i funkcjonują, mimo że ani nie ma ligi mistrzów, ani nie ma tam tysiąca różnych imprez sportowych. I wydaje mi się, że ta sytuacja pokazuje jednak miejsce sportu w hierarchii życia społecznego, że to jest jednak rozrywka. A jak wiemy, w czasie wojny milczą muzy, w związku z tym nie jest coś takiego, co teoretycznie jest teraz niezbędne i często gdzieś tam oczywiście mamy pod ręką szereg takich strzelistych powiedzeń dotyczących tego, że sport jest czymś ważniejszym niż życie i śmierć i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle okazuje się, że nie. Że no, świat bez sportu jest możliwy, świat bez zawodów piłkarskich jest możliwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna strona medalu.
Ale jest zubożony. Tutaj przepraszam, że wejdę w słowo.
No
ale
właśnie do tego pijek, to chciałem teraz też powiedzieć, bo teraz to widzimy równocześnie. Jakby po pierwsze widzimy jakby z takiej perspektywy szarego kibica, jakby to jednak właśnie to zubożenie, o którym pan powiedział, tą rozpaczliwą potrzebę jednak, żeby ten sport gdzieś tam był dostępny, tak? Znaczy, no to tutaj przywołałem te kazusy Ligi Białoruskiej czy jakiejś tam Ligi w Nikaragui, to poszukiwanie tej treści sportowej, tych jakichś tam namiastki emocji, bo umówmy się, że jakiś tam mecz pomiędzy Szachtarem Soligorska, a jakąś inną białoruską drużyną zwykle nie wywołałby jakichś specjalnych emocji. To jednak pokazuje, że dla wielu osób to jest niesłychanie ważny element. To znaczy, że to jest, tak, wspominałem tutaj o tych rutynach i o tych takich elementach codzienności nieurefleksyjnianych często, no to tenże sport jakby wydaje mi się w przypadku wielu osób jest taką rutyną. To znaczy, że po prostu ta Liga Mistrzów, czy tam ta Ekstraklasa po prostu zawsze jest, tak? Dlatego o nią nawet nie pytam, bo ona to jest jak tym kompotem w tym żarcie, tak? No jest, no to co to mówię, co nie rozmawiać, po prostu jest, tak? Więc wiadomo, że wtedy jest to, wtedy jest tamto, wtedy jest coś tam jeszcze innego. No i teraz nagle tego nie ma jakby, no i teraz pytanie, co z tym wszystkim zrobić? No, no szukać, kombinować, stare mecze oglądać, jakieś tam kompilacje tworzyć, śledzić na Instagramie tych wszystkich właśnie sportowców, to co pan wspominał o tych różnych challenge'ach. Jest taka gruntowna potrzeba, jakby taka bardzo, no, bardzo intensywna potrzeba, żeby to się działo, szczególnie teraz, kiedy, tak jak powiedzieliśmy sobie, wiele osób ma więcej czasu wolnego, więc spokojnie mogłaby sobie pooglądać Mistrzostwa Świata do lat 17, czy tam jeszcze jakieś inne zawody, na które pewnie normalnie by nawet okiem nie rzuciło. I to jest jakby jedna rzecz, a z drugiej strony wydaje mi się, że ta sytuacja, jak mało co innego chyba w historii, pokazała, że sport jest po prostu takim niezwykle ważnym narzędziem, czy jakimś takim elementem światowej gospodarki. Nagle się okazuje, że przełożenie czegokolwiek, czy odwołanie czegokolwiek, to jest tak skomplikowana organizacyjnie sprawa, bo przecież są te telewizje, że są media, że są sponsorzy, że jest tam budowa stadionu, że jest to, że jest tamto, że przecież są kontrakty, że przecież są piłkarze, którzy mają podpisywane umowy, że to jest takie, mówiąc kolokwialnie, kombo różnych takich relacji, różnych zależności, różnych powiązań, że rozsupłanie tego wszystkiego to jest naprawdę potężne wyzwanie i oczywiście można sobie bagatelizować, że to jest, no to tam kopią, czy coś jeszcze innego robią, natomiast jeżeli ktoś się wczyta, jakby też te sumy, które nagle tam pojawiają się w kontekście odwołania tego, czy w kontekście odwołania tamtego, no to każdy zdrowo myśląc powie sobie, to jest naprawdę taki sektor, w którym bardzo dużo się finansowo dzieje. I my to wiemy, no szczególnie osoby, które gdzieś tam śledzą rozgrywki sportowe, że skala jakby tego biznesu jest oszałamiająca. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie to bardzo dobitnie pokazuje ta sytuacja. Znaczy, że to jest niesłychanie dochodowy sektor. I to jest coś, co jest też, wydaje mi się, istotne. To jest też fakt, że on jest tak bardzo dochodowy i tak bardzo gdzieś tam oderwany czasami od tych takich warunków, w których funkcjonujemy, że za nim też tak jakby on empatii też nie wywołuje. To znaczy, że oczywiście pewnie fajnie byłoby by oglądać tam Euro i Igrzyska i coś tam jeszcze innego. Natomiast no, współczujemy osobom, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć za siebie, czy tam za osoby z mojej bańki takiej środowiskowej. Współczuję osobom pracującym w gastronomii na umowach śmieciowych. Współczuję osobom, które dużo stracą jakby na kryzysie, bo są małymi przedsiębiorcami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy ja będę płakał za tym, że Cristiano Ronaldo kolejnych 40 milionów nie zarobi? No pewnie nie, tak? Czy ja będę płakał, że tam FIFA czy UEFA jakichś wielkich milionów czy miliardów nie zarobi? No pewnie też nie. Więc wydaje mi się, że to też być może znowu nawołuje jakoś tam do tego jednego z pierwszych pana pytań, czy coś dobrego się wydarzy w kontekście tej pandemii, to być może jakby te szereg instytucji, które funkcjonowały już w takim jakimś, nie wiem, zawieszeniu, czy takim jakimś kosmosie finansowym, nagle spotka się z takimi zwykłymi problemami zwykłych ludzi i być może to troszeczkę otrzeźwieje, tak, że tam płacenie 60, 80 czy tam iluś milionów euro za jakiegoś młodego chłopaka po to, żeby był rezerwowym bramkarzem, to jest jednak przedziwna ekonomia. I być może taki moment jakiegoś takiego przeczyszczenia zajdzie. Natomiast nie wiem, czy tak się wydarzy. No, życie uczy i tak obserwując to, co się dzieje obecnie w Polsce i na świecie, jakby, że uczy, że jednak ci duzi gracze z najmniej szwanku doznają w efekcie, jakby w kontekście kryzysu, a najbardziej cierpią ci na dole tej drabiny, więc to są chyba tego, to może, są chyba takie
rzeczy. Może
takie
się spłaszczy trochę ta drabina, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj słuchacz do nas pisze, panie doktorze, że właśnie tutaj herezje jakieś opowiadamy, życie bez sportu nie ma sensu. Barry White właśnie do nas pisze słuchacz, czyli to jest trochę potwierdzenie też tutaj indywidualne ze strony właśnie naszego słuchacza, że ten sport jest ważny w życiu, natomiast zauważyłem też na kanwie rozmów, no bardziej prywatnych nawet, z niektórymi sportowcami, że część z nich zdała sobie też w całej tej sytuacji pandemii sprawę ze swojej roli społecznej, którą pełnią w pewien sposób, bo oczywiście przyzwyczajeni do kibiców, przyzwyczajeni do rozdawania autografów, ale tu okazuje się, że sami sportowcy też indywidualnie te role autorytetu w jakiś sposób też przejmują, no chociażby proste rzeczy w stylu ćwiczenia, tak? No to już, czy w internecie właśnie pokazywanie ćwiczeń, już nie mówię o challenge'ach, ale same zmiany też zachodzą, znaczy sama taka świadomość trochę u samych sportowców też się pojawia. Mówię o tych, nie mówię o tych najbardziej rozpoznawalnych, bo oni wiadomo, że gdzieś są może bardziej marketingowo wykorzystywani, ale mają świadomość tego, kim są. Natomiast jest też wiele dyscyplin mniej popularnych od piłki nożnej i się okazuje, że w lokalnych drużyny, w lokalnych miastach, gdzie występują drużyny czy indywidualnie zawodnicy, nagle okazuje się, że oni uświadamiają sobie, że oni są słuchani, że oni mogą więcej niż tylko dostarczać emocji sportowych.
Znaczy, wydaje mi się, że jakby akurat w tym przypadku ta sytuacja takiego, powiedziałbym, wyciszenia medialnego wokół sportu, znaczy, że nie jesteśmy zalewani codziennie tabelami, wynikami jakimiś tam z rozgrywek i tak dalej, to jeszcze wzmacnia tę rolę taką, no, czy medialną, czy w ogóle społeczną, którą wielu sportowców ma, znaczy po prostu wiele osób patrzy, śledzi, co oni robią. I teraz to jest oczywiście broń obosieczna, tak? Bo z jednej strony mogą zachęcać do tego, żeby siedzieć w domu i żeby ćwiczyć i tam jeszcze jakieś te treści dostarczać w tym wymiarze. Natomiast mogą być takimi sobie właśnie lekko duchami, którzy wyjdą sobie na spacerek, tak? Albo gdzieś tam pójdą na imprezę, albo coś tam jeszcze zrobią. Te przypadki też znamy. Tam nie wiem, zawodników z Ligi Angielskiej, którzy okres kwarantanny spędzają na imprezowaniu. Więc wydaje mi się, że jakby ta sytuacja nie tyle zmienia nawet ten układ medialny, ale go jeszcze chyba wzmacnia. Także jest więcej czasu, żeby jeszcze śledzić to, co robią znane postacie, żeby gdzieś tam się temu wszystkiego przyglądać i można robić dobrze i można robić źle w takim ujęciu, powiedziałbym, epidemiologicznym. Natomiast to też chyba pokazuje, jakby do kogo my się zwracamy, czy też na kogo patrzymy w sytuacjach kryzysowych, że częściej są to jacyś sportowcy, niż są to jakieś autorytety, w cudzysłowie, albo i nie, ze świata takiego, nie wiem, czy nauki, czegoś jeszcze innego, to taki znany był chyba nieprawdziwy mem wypowiedzi jednej chyba z hiszpańskich badaczy, która mówi, że nam płacicie po 1500 euro, a piłkarzom płacicie po 20-30 milionów, więc jak chcecie lekarstwo na koronawirusa, to idźcie w takim razie do Messiego, no tak, albo do Ronaldo, jakby, więc...
Ale to się okazało, chyba... to powiem panu, panie doktorze, że okazało się, tam gdzieś penetrowałem mocno ten temat, się okazało, że to był w ogóle fake. Znaczy, takie słowa padły, ale nie z ust tej pani i nie w tym czasie, bo to jest zdjęcie...
Ja też, tak jak tutaj powiedziałem na wstępie, jakby, że mam świadomość, że to było najprawdopodobniej nieprawdziwe, natomiast wydaje mi się, że jest też takim obrazkiem epoki czy okresu, w którym funkcjonujemy. Tak. To znaczy, że ta kategoria tego followersa właśnie, czyli tego śledzącego czy podążającego za kimś innym, jakby jest tutaj dość dobrą kategorią jakby do tego, żeby pokazywać to, co my dzisiaj robimy. Znaczy, tak sobie podążamy i podpatrujemy, co kto robi, natomiast pewnie chyba mniej słuchamy, szczególnie w takich w takich sytuacjach, które być może wymagałyby bardziej słuchania niż podpatrywania, co robi piłkarz tam, czy koszykarz, czy ktoś tam jeszcze inny.
Panie doktorze, niestety czas nasz antenowy z gumy nie jest, bo mamy tu jeszcze zobowiązania wobec naszych reporterów, także muszę w tym miejscu, że tak powiem, naszą dyskusję, nasze spotkanie pierwsze zakończyć, ale mówię celowo słowo pierwsze, dlatego że liczę, że nie ostatnie. Jeżeli, panie doktorze, będzie taka możliwość i będzie pan miał czas, zapraszam, bo tych pytań w trakcie naszej rozmowy samych mi się w głowie urodziło mnóstwo. Moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, coś czuję, i zrobić chyba dwugodzinne pasmo, tak naprawdę, żeby o tym porozmawiać, ale więc jakby tutaj, przepraszam, że tak pozwolę sobie publicznie, delikatnie może wymusić, ale czy jest szansa, że jeszcze oczywiście na antenie Weszło FM się spotkamy? Mam nadzieję.
No, oczywiście będzie mi bardzo miło, a jeżeli to jest publicznie, to nie będę miał też wyboru, żeby nie dotrzymać słowa.
Zdaję sobie sprawę, że postawiłem teraz ja w trudnej sytuacji, ale cieszę się, panie doktorze, i bardzo dziękuję też za pana czas, bo właśnie chyba czasami patrzymy już trochę też zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje. Warto czasami spojrzeć po prostu od drugiej strony. Stąd też chciałem pana zaprosić właśnie do tej dyskusji i dziękuję jeszcze raz za to, że się pan zgodził, za pański czas.
Jest mi bardzo miło, ja również dziękuję. Życzę wszystkim państwu zdrowia, przede wszystkim chyba w zaistniałej okoliczności.
I wzajemnie, panie doktorze, również zdrowia i proszę siedzieć w domu i myć ręce.
No to na pewno, to na pewno. Pozdrawiam państwa serdecznie i do usłyszenia w takim razie.
Dziękuję, panie doktorze. Doktor Przemysław Nosal był waszym i moim gościem, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Doktor Przemysław Nosal, socjolog sportu. Myślę, że z panem doktorem będziemy się jeszcze spotykać i mam nadzieję też, że wraz, kiedy ruszą rozgrywki, też będziemy mogli popatrzeć na to wszystko od drugiej strony. Także dziękujemy panu doktorowi. Jest godzina 9:40 i tradycyjnie, znaczy taką mini tradycyjnie, bo tradycyjnie drugi raz mam poranek solo, ale postanowiłem właśnie teraz zabrać was w taką podróż trochę nostalgiczną, znaczy nie ja, tylko Kamil Kania, ale właśnie ustami, rękami i dziełem Kamila Kani. Uwaga, nostalgia, część pierwsza z Radosławem Gilewiczem. Ja jeszcze do was na chwilę wrócę za parę minut.
Słuchasz Weszło FM.